Podczas mojej ostatniej usługi rozpocząłem rozważanie 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków i mówiliśmy o tym, czym jest prawdziwa wiara, że wiara jest pewnością, jest przeświadczeniem. Mówiliśmy o Ablu, który przez wiarę złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż jego brat. Mówiliśmy o Henochu, który miał tak bliską relację z Panem Bogiem, że został opisany jako człowiek, który chodził z Bogiem. Henoch nigdy nie umarł, tylko odszedł do Boga. Dzisiaj chciałbym, abyśmy kontynuowali to rozważanie i przyjrzeli się kolejnej osobie, kolejnemu bohaterowi, który autor Listu do Hebrajczyków, którego nam przedstawia. I tym bohaterem jest Noe. Przypuszczam, że każdy kiedyś słyszał historię Noego, wielkiej wody, która zalała cały świat. Pozwolę sobie przypomnieć kilka faktów na temat Noego, tak żebyśmy wszyscy mieli ten sam obraz. Generalnie historię Noego możemy przeczytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale od 6 do 9. Nie będziemy czytać całej historii, powiem kilka rzeczy. Jego imię, rodzice nadali mu imię Noe, co znaczy odpoczynek albo pocieszenie, ponieważ chcieli, aby Noem był dla nich błogosławieństwem w trudnych czasach na przeklętej ziemi. Ojcem Noego był ktoś, wie kto? Na L. Lamek. To był ojciec Noego. Noe był 10. przodkiem w linii prostej od Adama. Ja poproszę taką ilustrację. Tak wyglądali przodkowie Noego. Na samej górze jest Adam, a na samym dole jest Sem, czyli syn Noego. Co ciekawe, kiedy popatrzymy się, to jest obraz, który został stworzony na podstawie opisu z pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie mamy rodowód Noego. Co jest ciekawe, Noe mógł znać swojego pra dziadka, którym był Set. Enosz. Enosz był jego tym szóstym z kolei dziadkiem. A wszyscy jego przodkowie, łącznie z jego ojcem, mogli znać Adama, czyli pierwszego człowieka. Więc informacje na temat Pana Boga przodkowie Noego mieli w zasadzie z pierwszej ręki. Z Księgi Rodzaju możemy przeczytać również o tym, że za czasów Noego ludzie byli bardzo źli. W 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej w 5 wierszu czytamy takie słowa. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w swoim sercu. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że my dzisiaj żyjemy w trudnych albo złych czasach. Wystarczy włączyć telewizję, otworzyć jakiś portal internetowy, żeby przeczytać mnóstwo informacji o tym, jak ten świat jest zły. Ale kiedy przyglądamy się temu obrazowi, jaka była rzeczywistość za czasów Noego, to okazuje się, że było jeszcze gorzej niż jest dzisiaj. O samym Noem czytamy na tle tego zepsutego społeczeństwa, że był mężem sprawiedliwym. W 9 wierszu 6 rozdziału 1 Mojżeszowej czytamy: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Próbowałem znaleźć jakieś informacje, ile mogło żyć ludzi w czasach Noego przed potopem. No i nie sposób podać dokładnej wartości. Są różne teorie, ale biorąc pod uwagę te dane, które mamy tutaj na tej ilustracji, od czasów Adama do czasów Noego minęło około 1700 lat. Ludzie, jak widzimy, żyli średnio po 900 lat, mieli po kilkoro dzieci. Więc możemy założyć, że w czasach Noego liczba ludności wynosiła od kilkudziesięciu milionów do nawet kilka miliardów ludzi. Ale po co o tym mówię? Wyobraźmy sobie, że w naszym kraju, w Polsce, gdzie liczba ludności wynosi około 38 milionów, jest tylko jeden prawdziwie wierzący człowiek. Wyobraźmy sobie, jak ten kraj musiałby wyglądać. A to jest rzeczywistość, z jaką miał styczność Noe. Nic więc dziwnego, że Pan Bóg żałował, że stworzył człowieka. Ale wracając do Noego, Noe to był niesamowity człowiek. Zresztą nie na darmo został ujęty jako jeden z bohaterów wiary. Noe nie miał zboru, nie miał grupy młodzieżowej, w zasadzie by się do niej już nawet nie załapał. Nie miał żadnej grupy domowej, nie miał ludzi, którzy teoretycznie mogliby go wspierać, był sam ze swoim Bogiem, ale mimo wszystko Noe trwał przy Panu Bogu. Był wierny, był posłuszny Panu Bogu. Noe jest człowiekiem, który nie szedł za tłumem. Nie interesowali go inni, nie interesowało go to, co robią i mówią inni ludzie. Interesowało go to, co oczekuje od niego Pan Bóg. I to tylko jemu chciał być posłuszny. Noe czytamy, że bał się Boga. I kiedy autor listu do Hebrajczyków opisuje nam Noego, Noe właśnie ma trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. Jest w wieku około od 500 do 600 lat. Nie wiemy dokładnie ile, dlatego że biblijny zapis nam mówi, że 500 lat miał, kiedy urodzili mu się synowie, a 600 lat, kiedy nastał potop. Więc całe wydarzenia dzieją się gdzieś na przestrzeni tych 100 lat. Synowie Noego byli już dorośli, mieli żony. Noe sam miał żonę. I otwórzmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Tak wygląda tło, jeśli chodzi o Noego. 11 rozdział listu do Hebrajczyków i przeczytamy jeden wiersz, wiersz 7. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz 7, 1307 strona. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Pierwszą lekcją, którą możemy wyciągnąć z historii Noego, jest to, że Noe przez wiarę został w cudowny sposób pouczony o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Noe wiedział to, czego nie wiedzieli inni ludzie. Noe słyszał Boży głos i go rozumiał. Pewien stary człowiek, niektórzy z was będą znali tą historię, bo niedawno krążyła po Facebooku, siedział wraz ze swoim 25-letnim synem w pociągu. Pociąg miał niebawem ruszyć, wszyscy pasażerowie zajęli swoje miejsca. Kiedy pociąg odjechał, młody chłopak pełen radości i ciekawości siedział tuż przy oknie. Wystawił rękę za okno i czując powiew wiatru krzyknął: tato, zobacz, wszystkie drzewa zostają za nami. Stary człowiek uśmiechnął się. Naprzeciwko siedziała młoda para, która dziwnie przyglądała się z politowaniem temu 25-letniemu chłopakowi. Za chwilę młody chłopak rzekł: tato, zobacz, chmury podążają za nami. Widzisz ten staw i te zwierzęta? Para spoglądała na chłopaka z zażenowaniem. Zaczęło padać i krople deszczu spadły na rękę tego chłopaka. Ten odpowiedział: tato, zaczęło padać, mam krople deszczu na dłoni. Zobacz, tato. Ta młoda para, która siedziała naprzeciwko, już nie wytrzymała i powiedziała do ojca: dlaczego nie zabierze pan swojego syna do jakiegoś dobrego lekarza? Stary człowiek uśmiechnął się i powiedział: już to zrobiłem. Właśnie wracamy ze szpitala. Mój syn dzisiaj odzyskał wzrok. Widzi po raz pierwszy w swoim życiu. Kiedy przeczytałem tą historię, to zobaczyłem, jak niesamowity to jest obraz wiary człowieka. Ten młody chłopak, kiedy był niewidomy, nie widział tak prostych rzeczy jak drzewa, jak chmury, jak kwiaty, jak krople wody. Nie dlatego, że ich nie było, że one nie istniały, dlatego, że on był niewidomy. Dopiero kiedy odzyskał wzrok, to mógł zobaczyć to, co go otaczało. I dokładnie tak samo jest z wiarą. Człowiek, który wierzy, widzi więcej niż ten, który nie wierzy. Naokoło nas istnieje duchowa rzeczywistość. Niezależnie od tego, czy ją dostrzegamy, czy nie, czy w to wierzymy, czy nie, ona jest. A wiara jest tym, co pozwala nam ją zobaczyć. Wiara jest tym, co nam pozwala usłyszeć Boży głos. Ktoś kiedyś powiedział, że niewykształcony, prosty, ale wierzący człowiek ma znacznie większe poznanie wszechświata niż wykształcony, ale niewierzący naukowiec. Jeszcze raz powtórzę, niewykształcony, prosty, wierzący człowiek ma znacznie większe poznanie wszechświata, wie więcej niż wykształcony, ale niewierzący naukowiec, ktoś wyuczony. Noe, wbrew temu, co uważali ludzie w jego otoczeniu, był przekonany po pierwsze o istnieniu Pana Boga, a po drugie o tym, że Pan Bóg do niego przemawia. Kiedy Pan Bóg do niego przemówił, Noe nie uznał tego za jakieś zwidy, za coś, co mu się przewidziało czy przesłyszało. Noe usłyszał i zrozumiał Boży głos. Nie wiem, w jaki sposób Pan Bóg do Noego przemówił. Czytamy tylko, że Bóg do niego rzekł. Być może usłyszał to tak, jak wy słyszycie mnie dzisiaj. Być może miał jakiś sen, jakąś wizję. Nie wiem, w jaki sposób Pan Bóg do niego przemówił, ale wiem, że Noe zrozumiał Boży głos. Noe, kiedy Pan Bóg do niego przemówił, jak już wspomniałem, miał ponad 500 lat, więc jestem przekonany, że przez ten czas uczył się słuchać Boga. I nie wiemy, jak Pan Bóg przemówił do Noego, ale wiemy, jak Pan Bóg przemawia do nas dzisiaj. I to jest główne źródło Bożego przekazu. Czytamy, że Słowo Boże jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. W Ewangelii Jana jest napisane, że tutaj mamy wszystko, co jest nam potrzebne, żebyśmy mogli zostać zbawieni, żeby poznać Pana Boga na tyle, żeby zostać zbawionymi. Ale okazuje się, że to, że Pan Bóg przemawia, to jeszcze nie wszystko, bo to od nas zależy, czy my go słuchamy. I z nami jest trochę jak z taką owcą. Poproszę o obrazek. Kiedyś już używałem nawet tego obrazka chyba. Pan Bóg mówi, ale my mamy wybór, czy go słuchamy. I tymi słuchawkami, które ma owca na swoich uszach, może być mnóstwo rzeczy. Generalnie jest to coś, co sprawia, że Boże informacje do nas nie docierają, bo ich nie słyszymy, ponieważ mamy jakieś zagłuszacze. I tymi zagłuszaczami może być telewizja, mogą być różne seriale, filmy, może być internet, Facebook, ale może być też praca, czasami może być nimi nawet służba. Wszystko, co sprawia, że nie jestem w stanie się wyciszyć i słuchać Pana Boga. Pan Bóg przemawia w ciszy. I pytanie, które sobie postawiłem, kiedy myślałem o tym, kiedy przygotowywałem się do tego kazania, to czy Pan Bóg do mnie mówi? A i dalej, czy ja słyszę głos Pana Boga? Co jest zakłócaczem w moim życiu? Co sprawia, że nie jestem w stanie usłyszeć Boży głos? Z historii Noego możemy jednak zobaczyć jeszcze coś więcej. Okazuje się, że samo usłyszenie i zrozumienie Bożego głosu to jeszcze nie wszystko, potrzebne jest coś więcej. Dnia 10 kwietnia 1912 roku, punktualnie w południe z portu Southampton w Wielkiej Brytanii, na swój dziewiczy rejs wyruszył ogromny statek, którym dowodził Edward John Smith. Był to niezwykle utalentowany kapitan. Przez lata swojej służby wyrobił sobie opinię bezpiecznego kapitana. A o tym statku, którym płynęli, ten kapitan powiedział tak. Nie potrafię sobie wyobrazić warunków, które mogłyby spowodować zatonięcie tego statku, ani żadnego rzeczywiście poważnego wypadku, jaki mógłby się przytrafić. Współczesne budownictwo okrętowe ma już tego rodzaju problemy daleko za sobą. Jednak po 4 dniach rejsu, 14 kwietnia 1912 roku, temperatura wieczorem spadła bardzo mocno do blisko temperatury zamarzania i do ludzi, którzy odbierali informacje, telegrafy, docierały informacje o tym, że mogą pojawić się góry lodowe i krana na wodzie. Z nieznanych przyczyn jednak te informacje nie docierały do mostku kapitańskiego. I dokładnie o godzinie 23:40 w niedzielną, gwieździstą noc marynarze z bocianiego gniazda nagle zobaczyli czarny zarys góry lodowej na wprost statku. Pierwszy oficer, który właśnie dowodził, William Murdoch, chcąc uniknąć zderzenia, szybko wydał rozkaz, aby zmienić kierunek statku. Do maszynowni rzekł cała wstecz, jednak od zauważenia tej przeszkody do zderzenia minęły zaledwie 37 sekundy. Czyli zdecydowanie za mało, żeby ponad ćwierćkilometrowej długości okręt mógł zmienić swój tor swojego płynięcia. Myślę, że każdy z nas słyszał o wypadku Titanica, bo właśnie o tym jest ta historia. Po zderzeniu z górą lodową w wyniku tej tragedii zginęło ponad 1500 ludzi. I okazuje się, że prawdziwą przyczyną wypadku czy tragedii Titanica nie była ta góra lodowa, która stała naprzeciwko, ale było to, że ludzie, którzy dostali ostrzeżenia o tej górze lodowej, nic z nimi nie zrobili. Oni je zlekceważyli. Okazuje się, że odebranie i zrozumienie informacji to jeszcze nie wszystko, ponieważ potrzebna jest jeszcze właściwa reakcja. I Noe po tym, jak usłyszał i zrozumiał Bożą wolę, odpowiedział na nią posłuszeństwem. Noe wziął się do roboty. Zaczął budowę arki. Próbuję sobie wyobrazić, jak mogli zareagować ludzie, którzy żyli w czasach Noego. Albo jeszcze lepiej, wyobraźmy sobie, jakby dzisiaj ludzie zareagowali na coś podobnego. Prawdopodobnie zjechałyby się wszystkie stacje telewizyjne, reporterzy zaczęliby różne artykuły pisać zatytułowane "Człowiek, który buduje łódź w środku lądu". Noe zaczął budować arkę. Nie wiadomo, ile czasu mu to zajęło. Nie miał do dyspozycji profesjonalnej stoczni. Dzisiaj, przy dzisiejszej technologii, gdzie w zasadzie większość pracy wykonują suwnice, roboty, dźwigi, budowa statku takiego pasażerskiego zajmuje przynajmniej kilkanaście miesięcy. Noe budował we własnym zakresie, więc musiało mu to zająć kilkadziesiąt lat. I przypuszczam, że w czasie budowy musieli przychodzić różni ludzie, wypytywać go, dlaczego to robi, po co. Jestem przekonany, że Noe wtedy mówił o tym, co Pan Bóg mu powiedział, ale na pewno znaleźli się tacy, którzy go wyśmiewali, kpili, uważali go za wariata. Jednak Noe, on usłyszał i zrozumiał Boży głos i postanowił, że będzie słuchał Boga, a nie będzie słuchał ludzi. Noe bardziej bał się Boga niż ludzi. I kiedy czytamy tą historię, myślę, że większość z nas ją zna, Pan Bóg przychodzi do Noego i mówi mu dokładnie, jak ma wyglądać arka. To Pan Bóg był architektem i głównym inżynierem arki. Podał mu dokładne wymiary, jaka będzie długość, szerokość, wysokość. Powiedział, gdzie zrobi okno, gdzie zrobi drzwi, z jakich materiałów wykona tą łódź. Powiedział mu, co zrobić, kiedy zacznie padać. Powiedział mu, jakie zwierzęta i ile tych zwierząt wprowadzić do arki. Tak więc Pan Bóg wszystko przygotował. Jedyne, co miał zrobić Noe, to zrobić to, co Pan Bóg mu powiedział. To, co cechuje człowieka tak prawdziwie wierzącego, to czynna wiara, która przejawia się w jego postępowaniu. Pewien zbór zatrudnił nowego pastora. Wszyscy byli ciekawi, jak się sprawdzi. Oczekiwali nadchodzącej niedzieli, żeby posłuchać, jakie głosi kazania. No i kiedy nadeszła ta długo oczekiwana niedziela, pastor wyszedł na środek i wygłosił niedługie, ale bardzo treściwe kazanie. Widać, że ludzie byli poruszeni, w oczach niektórych ludzi było widać łzy. Po nabożeństwie kilku członków zboru przyszło do tego świeżego pastora i mu gratulowało. Mówili, pastorze, to było niesamowite słowo, zostałem bardzo dotknięty. Ktoś inny powiedział, pastorze, dziękuję, czułem, jak Pan Bóg do mnie przemawia. W trakcie tygodnia pastor postanowił odwiedzić niektórych ze swoich nowych wiernych w domach. I tak minął tydzień, kolejna niedziela. Na kolejną niedzielę już ludzie przyszli troszeczkę mniej spięci, bo wiedzieli, że pastor dobrze głosi. Zaczęli słuchać kazania. Po kilku minutach niektórzy zorientowali się, że gdzieś już to słyszeli. Inni, bardziej uważni, zorientowali się, że pastor głosi to samo kazanie, co tydzień wcześniej. Nie mieli jednak odwagi zapytać, dlaczego tak się dzieje, ale znaleźli się też tacy, którzy po tym drugi raz wygłoszonym tym samym kazaniu przyszli do pastora i znowu mu dziękowali, powiedzieli, że zostali poruszeni. Prawdopodobnie byli to ci, którzy ostatnią niedzielę zrobili sobie przerwę albo przespali ostatnie kazanie. Jednak minął kolejny tydzień, kolejne odwiedziny, kolejna niedziela, kolejne kazanie. Wtedy już nikt nie miał wątpliwości. Wszyscy po pierwszych kilku zdaniach zaczęli się rozglądać między sobą, bo znowu słyszeli to samo kazanie. Bracia starsi się zebrali, zaczęli dyskutować, co zrobić, żeby ten nowy pastor zmienił repertuar. Postanowili mu dać jednak ostatnią szansę. Jak się domyślamy, za tydzień stało się to samo. Zborownicy nie wytrzymali i podeszli do tego pastora i zapytali go, dlaczego od miesiąca głosi cały czas to samo kazanie. Pastor takim spokojnym głosem odpowiedział: powiem wam inne kazanie, dopiero jak zobaczę, że zastosowaliście to pierwsze. Jakże często podobnie jest z nami. Okazuje się, że stosunkowo łatwo jest usłyszeć Boży głos, bo wystarczy się wsłuchać, wystarczy posłuchać dobrego kazania, usiąść i poczytać Biblię. Znacznie trudniej jest wprowadzić to w życie. To, czego Pan Bóg od nas oczekuje, to posłuszeństwa, właściwej reakcji. Gdyby Noe zatrzymał się tylko na słuchaniu Boga, a nie zaczął budować arki, to prawdopodobnie utonąłby tak jak reszta ludzi, którzy utonęli w potopie. Pan Bóg nie przemawia do nas po to, żebyśmy się dobrze poczuli, kiedy wrócimy do domu z nabożeństwa, ale to, co jest pożądanym efektem Bożego uczenia nas, to jest przemiana naszego życia. To jest wiara, która jest czynna, która sprawia, że to, co słyszymy, to, co się uczymy, wprowadzamy w życie. Na początku zadałem pytanie, czy słyszę Boży głos, czy znam Jego wolę. Drugie pytanie, które myślę warto sobie zadać, to czy jeżeli słyszę Boży głos, to co z tym robię? Mogę zareagować tak jak ci radiotechnicy z Titanica i zlekceważyć te informacje, ale mogę też zareagować jak Noe, który wbrew temu, co robili i mówili inni ludzie, postanowił posłuchać Pana Boga i zrobić to, co od Niego oczekiwał. Dwie lekcje, które już wyciągnęliśmy z historii Noego, brzmiały: pierwsza, Noe usłyszał i zrozumiał Boży głos. Druga, Noe nie tylko usłyszał i zrozumiał, ale również okazał posłuszeństwo i zastosował te Boże instrukcje. Dzięki temu czytamy, że Noe ocalił siebie i swoją rodzinę. I kiedy tak przyglądałem się tej historii Noego, to dostrzegłem niezwykłą analogię do Bożego ratunku, który Pan Bóg przygotował w osobie swojego Syna. Pozwólcie, że podam wam kilka przykładów. Po pierwsze, czytamy, że ludzie w czasach Noego byli źli. Pan Bóg, ponieważ jest święty i sprawiedliwy, nie mógł już na to patrzeć dłużej. Postanowił, że zgładzi grzeszników. W liście do Rzymian czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy człowiek wybrał grzech zamiast Pana Boga i zapłatą za to jest śmierć. Ale kiedy czytamy historię Noego dalej, to czytamy o tym, że Pan Bóg wymyślił sposób ratunku. I to jest niesamowite, że to nie była inicjatywa Noego. To nie było tak, że Noe usłyszał, o Pan Bóg będzie potop, no to ja sobie zbuduję arkę. To Pan Bóg przyszedł z tą inicjatywą, Pan Bóg mu powiedział, jak może zostać uratowany. I podobnie jest ze zbawieniem. Człowiek nie jest w stanie zrobić absolutnie nic, żeby zostać zbawionym. To Pan Bóg wymyślił sposób na zbawienie człowieka. To była tylko i wyłącznie Jego inicjatywa. Dalej czytamy w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, 8 wierszu, takie słowa, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Noe co prawda odstawał, jeśli chodzi o to złe społeczeństwo, swoją wiarą, ale nie był doskonały. Czytamy przynajmniej o jednej jego takiej dużej porażce, kiedy się upił, kiedy jego syn go wtedy źle potraktował. Niemniej jednak nie był doskonały. I to, że Pan Bóg go wybrał, to, że Pan Bóg do niego przemówił, to była Boża łaska. Dzisiaj my również nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć na zbawienie. To tylko i wyłącznie Boża łaska spowodowała, że On posłał swojego Syna, że On niezależnie od tego, kim jesteśmy, co zrobiliśmy, Pan Bóg również chce nam okazać łaskę. Ale to nie wszystko, ponieważ Noe, aby został ocalony, musiał nie tylko otrzymać Bożą łaskę, Pan Bóg zrobił wszystko, co mógł, ale Noe musiał uwierzyć. I to wiara spowodowała, że Noe to, co usłyszał, zaczął robić. To wiara spowodowała, że Noe zaczął budować arkę. To wiara była tym, co było rolą Noego. I podobnie jest z nami. Pan Bóg ze swojej strony zrobił wszystko, posłał swojego Syna, przygotował wszystko, naszym zadaniem jednak jest w to uwierzyć. Arka była jedyną formą ratunku od potopu. Nie było innej możliwości. Podobnie Pan Jezus, czytamy w Ewangelii Jana, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pan Jezus jest jedyną formą ratunku. I to, że Pan Jezus umarł za wszystkich, nie znaczy, że wszyscy będą zbawieni, tylko ci, którzy go wybrali, którzy wybrali, że w niego uwierzą, którzy uczynili go swoim Panem i Zbawicielem. Tak więc historia Noego daje nam takie światło na zbawienie, które Pan Bóg przygotował w swoim Synie. I być może jest tutaj ktoś na tej sali, kto o tym jeszcze nie słyszał, albo kto jeszcze nie uczynił Pana Jezusa swoim Panem. Być może dzisiaj jest dobry czas, żeby to zrobić. I ostatnia lekcja, na którą chciałbym wskazać z historii Noego, wynika, niejako jest efektem, owocem posłuszeństwa Noego. Jest niesamowita. Okazuje się, że Noe dzięki posłuszeństwu Panu Bogu ocalił swoje życie, ale ocalił również swoich bliskich i możemy śmiało powiedzieć, że stał się bohaterem, który ocalił całą ludzkość, ponieważ to dzięki Noemu ludzkość przetrwała. To, czego nauczyłem się z historii Noego, to, że moje posłuszeństwo Panu Bogu w mniejszym lub większym stopniu częstokroć ma wpływ nie tylko na mnie samego, ale również na innych ludzi. Mogę być błogosławieństwem w pierwszej kolejności dla swoich bliskich, ale też dla ludzi, z którymi po prostu mam kontakt. Patrząc z drugiej strony, kiedy żyję daleko od Pana Boga, kiedy jestem Mu nieposłuszny, to również ma negatywny wpływ często na moich bliskich i na ludzi, z którymi mam kontakt. Noe jest niesamowitym przykładem właściwej postawy ojca, który nie był wolny od błędów, jednak swoim życiem, swoją postawą, tym w jaki sposób postępował, on wskazywał na Boga. I próbuję sobie wyobrazić, co musiał czuć Noe, kiedy po tym bólu, po tych zmaganiach, po tych kpinach ze strony ludzi nagle zaczął padać deszcz. Przypuszczam, że musiało być mu przykro, dlatego że wielu z jego znajomych właśnie topiło się. Ale jestem przekonany, że musiał czuć również niesamowitą radość, satysfakcję, że wytrwał do końca, że się nie poddał, że chociaż ludzie mówili, co mówili, że chociaż uważali, co uważali, to Noe posłuchał Pana Boga, a nie ludzi. To jest niesamowite, że Noe stał się zbawicielem samego siebie, ocalił swoją rodzinę i ocalił całą ludzkość. A to wszystko dzięki temu, że wytrwał w wierze do końca. Noe był człowiekiem, który wybrał Boga, który wybrał posłuszeństwo Panu Bogu. I 12 rozdział Listu do Hebrajczyków rozpoczyna się słowami, które już tutaj padły. Przeto i my, mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Noe jest naszym kolejnym świadkiem. Jest kolejnym przykładem człowieka, który miał niesamowitą wiarę, który wybrał Pana Boga. Możemy się od Noego dużo nauczyć. Jeżeli ktoś z was dzisiaj słyszał Boży głos, to mamy dwa wyjścia. Albo zrobimy to, co zrobili ludzie na Tytaniku i zlekceważymy to, co usłyszeliśmy, albo zrobimy to, co zrobił Noe. To, co usłyszał, to, co zrozumiał, wprowadził w czyn. Prawdziwa i żywa wiara, która przemienia życie ludzi, polega na słuchaniu i posłuszeństwu Bożemu Słowu.